Panie, tak łatwo nam Ciebie chwalić, gdy wszystko się układa. Ale kiedy przychodzą fale mórz, które chcą nas porwać, kiedy przychodzą trudne sytuacje, chcemy do Ciebie się zwracać, bo wiemy, że jesteś Bogiem, który w takich sytuacjach jest z nami. Panie, dziękujemy Ci za prawdy Twojego słowa, że nas nigdy nie zostawisz i nie opuścisz, że będziesz z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata, że gdy trzeba, będziesz nas, Panie, wspierał, podnosił i sam powiedziałeś, że mamy troskę składać na Ciebie, bo masz o nas staranie. A teraz, Panie, ten czas słuchania Twojego słowa oddajemy Tobie, prosząc Cię, byś mówił do nas, otwierał nasze umysły i serca i przemieniał nas przez swoje słowo. O to Ciebie dzisiaj prosimy, Panie. Amen. Usiądźmy, proszę. Po raz szósty dzisiaj spotykamy się z bohaterami Księgi Jozuego, ponieważ Księga Jozuego jest tematem naszego rozważania. A cykl tych rozważań jest następujący. Boże obietnice, Twoja ziemia obiecana. Dzisiaj będę mówił o psie, który przez 40 lat z Izraelitami szedł przez pustynię i doszedł do ziemi obiecanej. Ale zacznę od pewnej historii. Kilkanaście lat temu w jednej szkole na zachodzie zrobiono test wśród uczniów. Zdaje się, że to byli uczniowie gimnazjum. Wykładowca przyniósł na zajęcia banknot w naszym nominale warty obecnie 300 zł w jednym ręku, a w drugim ręku przyniósł banknot w nominale naszym dzisiejszym 3000 zł. 300 zł i 3000. I zadał pytanie siedzącym na sali uczniom. Co wolicie? Dzisiaj ode mnie otrzymać 300 zł, czy za 3 lata 3000? Zgadnijcie, jakiego wyboru dokonali zebrani tam nastolatkowie. 300 dzisiaj. I często tak w naszym życiu myślimy. Wolimy 300 dzisiaj niż więcej później. A teraz wróćmy do historii o psie, który dotarł do ziemi obiecanej. Czytamy w Księdze Jozuego, rozdział 14, od wiersza 6 do 15. Wtedy synowie Judy przystąpili do Jozuego w Gilgal i Kaleb, syn Jefunego, Kenizyta, rzekł do niego: Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego, w Kadesz Barnea odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem, Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia. Ziemia, po której stąpała Twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do Ciebie i do Twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem, Bogiem moim. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie, w których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85. A jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz i jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici, czyli olbrzymi, ci potężni ludzie, których wystraszył się Izrael. I że są tam wielkie, warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Jozue pobłogosławił tedy Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty, i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem Bogiem Izraela. Hebron zaś nazywało się dawniej Kiriat Arba, miasto Arby. Arba był największym mężem wśród Anakitów, a ziemia doznała wytchnienia od wojny. Na pierwszy rzut oka ta historia, ta przypowieść nie robi większego wrażenia. Zwyczajna. Bo cóż w tym dziwnego, że żołnierze po bitwie oczekują wynagrodzenia? Cóż w tym dziwnego, że żołnierz, który idzie podbijać ziemię, oczekuje, że jakiś kawałek tej ziemi będzie należał do niego? Cóż dziwnego, że któryś z dowódców oczekuje jakiegoś kawałka ziemi, który ma mu być przydzielony? Lecz historia Kaleba, bo dzisiaj właśnie o nim chcę mówić, zaczyna się w zupełnie innym miejscu. Historia Kaleba ma początek zupełnie w innym miejscu. Badacze historii Kaleba twierdzą, i większość komentarzy to potwierdza, że Kaleb nie był Izraelitą, że pochodził, jak tutaj jest napisane, z rodu Kenizytów, którzy prawdopodobnie byli potomkami Ezawa, który był bratem Jakuba. A Izrael swój początek, lud Boży, właśnie bierze od Jakuba, którego imię zostało zmienione na Izrael. Nie był więc Izraelitą. Oczywiście był jakoś spokrewniony, ale nie był Izraelitą. Był prawdopodobnie potomkiem Ezawa, a potomkowie Ezawa bardzo często byli zadeklarowanymi wrogami Izraela, wrogami ludu Bożego. I jakby temu było mało, rodzice temu Kalebowi nadali imię, które z hebrajskiego na polski język, jak mówią tłumacze Bożego Słowa, dokładnie brzmi pies. Pies dla Izraelity to było zwierzę nieczyste i do dzisiaj jest zwierzęciem nieczystym. Nawet w naszej kulturze nazwać kogoś psem jest słowem obraźliwym. W tamtej kulturze było to szczególne. Zobaczcie więc, jaki start ma człowiek, o którym dzisiaj mówimy. Nie ma najlepszego startu. Rodzi się poza ludem Bożym najprawdopodobniej. Rodzice mu dają jeszcze imię, które będzie w pogardzie, ale coś musiało się stać w jego życiu, o czym Biblia wprawdzie nie mówi, ale możemy śmiało domniemywać. Musiał mieć w swoim życiu fakt, w jego życiu musiało nastąpić wydarzenie, które sprawiło, że on stał się częścią Bożego ludu. Że uznał lud Izraela za swój lud i uczynił wszystko, co sprawiało, że do tego ludu został przyjęty. Musiał spełnić wszystkie wymogi Bożego prawa, by stać się częścią Bożego ludu. Dzisiaj my wiemy, że podstawowym wymogiem, jedynym wymogiem, który Bóg kładzie przed nami, byśmy stali się częścią Jego ludu, to wyznanie naszych grzechów, czyli pokuta i oddanie naszego życia Jezusowi Chrystusowi, uznając Go za zbawcę naszego życia, za Tego, który nasze grzechy wziął na siebie i nas włączył do Bożego ludu. Musiał mieć taki fakt w swojej historii Kaleb, że stał się częścią Bożego ludu. I co ciekawe, został przyjęty do plemienia Judy, plemienia, z którego później narodził się nasz Pan Jezus Chrystus. Mój Bóg jest Bogiem zadziwiającym. Wśród ludzi poprzedzających Jezusa w jego genealogii znajdujemy Rut, pogankę, znajdujemy Rahab, nierządnicę, a w jego plemieniu, z którego pochodził, znajdujemy poganina, psa o imieniu Kaleb. Gdy czytałem tę historię z ogromnym wzruszeniem, przypomniał mi się nawet dialog Jezusa z kobietą z Syrofenicji. Pamiętacie, co Jezus powiedział do tej kobiety, gdy prosiła go o to, żeby sprawił cud? Powiedział, nie można zabierać chleba dzieciom i dawać go psom, szczeniętom. Ale ona tak bardzo chciała Bożego dotknięcia, że w końcu nasz Pan to uczynił i powiedział, że większej wiary, że nie spotkał nigdy takiej sytuacji, takiej osoby, która by z takim oddaniem przyszła do niego. A więc Kaleb miał nieciekawy start, ale przyszedł moment, kiedy stał się częścią ludu Bożego. Poznajemy go, gdy miał 40 lat. Poznajemy go w księgach mojżeszowych, kiedy to 12 mężów poszło do Kanaanu, 10 było? Złych. Dobrych? 2. Co zobaczyli w Kanaanie? 10 było złych, dobrych 2. Źli zobaczyli wielkich olbrzymów. Dobrzy owoce słodkie z drzew. Boga widziało 2 w Kanaanie. 10 było złych, dobrych 2. Piosenka ze szkoły niedzielnej. Wśród nich był Jozue i Kaleb. Jozue i Kaleb byli tymi dwoma, którzy przeszli całą ziemię kananejską, ziemię obiecaną przez Boga Izraelitom, wraz z 10, przeszli ją w ciągu 40 dni i razem z pozostałymi 10 przynieśli raport Mojżeszowi i całemu ludowi. Wszyscy widzieli to samo, widzieli olbrzymów i widzieli ogromne owoce. Widzieli błogosławieństwa ziemi obiecanej i widzieli problemy na drodze do jej zdobycia. Ale tylko Jozue i Kaleb byli tymi, którzy z wiarą ogłaszali, że to jest do zdobycia, bo Bóg chce dać im tę ziemię. Natomiast 10 miało kompleks konika polnego, polegający na tym, że patrząc na lud mieszkający w ziemi obiecanej zamiast na Boga, bo to jest naszym problemem życiowym, że gdy przychodzą trudne chwile, to koncentrujemy się na nich zamiast na wielkości Boga. I oni zrobili dokładnie to samo. Spojrzeli na problem, jakim byli właśnie ci potomkowie Anaka, zobaczyli swoją małość i powiedzieli: w ich oczach wyglądaliśmy jak szarańcza, jak koniki polne, a oni wyglądali w naszych oczach jak olbrzymi, a my sami w naszych oczach także wyglądaliśmy na koników polnych. Mieli więc kompleks konika polnego. Tego kompleksu nie miał Jozue i Kaleb, ponieważ cały czas czytamy o tym, że Kaleb zrobił coś wyjątkowego. Bez zastrzeżeń poszedł za kim? Za Panem Bogiem swoim. To go wyróżniało spośród wszystkich. I co? I Kaleb znika ze sceny na 40 lat. Nie czytamy absolutnie nic o Kalebie przez 40 lat. Ale możemy się domyślać, że ten oto pies przez 40 lat razem z ludem izraelskim, do którego został przyłączony, ponosił konsekwencje złej decyzji całego ludu. Pomyślmy o tym w tych kategoriach. Oto niewierni Izraelici, skazani na wędrówkę i śmierć na pustyni, mają spędzić w tej pustyni 40 lat. Czyli jeden rok za jeden dzień, kiedy to wywiadowcy byli w ziemi obiecanej. Byli tam 40 dni i teraz Izrael ma 40 dni przejść po pustyni. Z tego mają umrzeć wszyscy, którzy mają powyżej 20 lat, oprócz Jozuego i Kaleba. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Ona jest niezwykła. Tylko 20-latkowie i młodsi przeżyją. Starsi powyżej 20 roku umrą na pustyni. Ktoś obliczył to, że maszerowało wtedy 2 miliony ludzi. I teraz pomyślmy o Kalebie. Kaleb był wierny i posłuszny, lecz przez 40 lat cierpiał z powodu niewłaściwej decyzji Bożego ludu. Mógł powiedzieć: to ja z nimi nie idę. Mógł zrezygnować z tej całej wycieczki. Przez 40 lat ponosił konsekwencje z błędu ludu, do którego przystał. Mógł powiedzieć: po co ja to zrobiłem, po co ja do nich dołączyłem? A mimo wszystko znosi z nimi te trudy. Był posłuszny i cierpiał 40 lat z powodu innych. Odmówiono mu na 40 lat dostępu do zapowiadanego mleka i miodu. Odmówiono mu przez 40 lat dostępu do Bożych błogosławieństw skierowanych do niego. A zamiast tego, wiecie co miał zamiast tego? 40 tysięcy razy, jeśli jadł codziennie, to 40 tysięcy razy musiał jeść mannę. 40 tysięcy razy. Ogromna liczba. Wstajesz, manna, już o tym mówiłem. Miało być mleko i miód, a jest manna. Wprawdzie z nieba, od Boga, ale to jest monotonia. A wiecie, jak tam dzień wyglądał? Rozbij namiot, przenieś namiot, złóż namiot. Rozbij namiot, przenieś namiot, złóż namiot. I tak 40 lat. Czasami trochę chwili wytchnienia w oazach. Prawdopodobnie na pustyni wówczas wymarło 1 200 000 ludzi. Ktoś obliczył, przygotowując to zwiastowanie, dotarłem do notatek jakiegoś człowieka, który obliczył, że jeśli w sabat nie grzebano, bo taki był przepis, że w sabat nie wyprawiano pogrzebów, to wiecie, jaka przeciętna liczba pogrzebów wynosiła w ciągu jednego dnia przez te 40 lat? 100. Toż to był 2-milionowy kondukt pogrzebowy, który przez 40 lat codziennie miał około 100 pogrzebów. My sobie nie zdajemy z tego sprawy. Nawet trudno to poczuć, prawda? Ale tak to wyglądało. Oczywiście rodziło się nowe pokolenie. Rozbić namiot, powędrować, złożyć namiot, pogrzeb. Rozbić namiot, złożyć namiot, pogrzeb. I tak przez 40 lat. Nie z własnej winy. Z winy całego Bożego ludu. Dzień po dniu to samo. I zamiast cieszyć się Hebronem, tym, co obiecał mu Pan, przez 40 lat cierpiał i czekał. Ale czy jego wiara ustała przez te 40 lat, jak myślicie? Absolutnie nie. Czy spoczął na laurach po 40 latach takiej wędrówki? Absolutnie nie. Czy przeżył rozpacz, która go wykończyła definitywnie? Absolutnie nie. Czy stał się zadowolony z siebie? Także nie. Gdy Kaleb zjawia się ponownie w biblijnej historii, jest tym samym wiernym człowiekiem, jakim zawsze był. Jego wiara nie ustała i nie osłabła. Biblia mówi, dlaczego tak było. Biblia mówi, było tak dlatego, że Kaleb był człowiekiem innego ducha. Był człowiekiem innego ducha, nie tak jak pozostali Izraelici. Spędził 40 lat wędrówki i oto teraz ma 85. urodziny i staje przed Jozuem jako wierny do końca. 40, w zasadzie 45 lat czekać na spełnienie Bożej obietnicy. A teraz spójrz w swoje życie. Spójrz teraz w swoje serce. Może jest tak, że kiedyś Bóg dał tobie jakąś obietnicę i mijają dni i nie widzisz jej realizacji. Dni zamieniają się w tygodnie, tygodnie w miesiące, a miesiące w lata. I nie widzisz realizacji tej obietnicy. Może dostałeś od Boga obietnicę dotyczącą jakiejś relacji. Może dostałeś od Boga obietnicę dotyczącą pracy. Może dostałeś obietnicę dotyczącą uzdrowienia. Pamiętacie, dzisiaj miał być z nami Brian Hayes, ale nie mógł być ze zmęczenia. Ma ponad 80 lat, ma córkę chorą na zespół Downa i wiele lat temu ktoś, kto nie znał Briana, podszedł do niego i powiedział, że jego córka będzie zdrowa. I od tamtego proroctwa minęło już kilkadziesiąt lat i podziwiam Briana, że ciągle w to wierzy. Że ciągle trzyma się tej obietnicy, choć jego dni dobiegają już końca. To taki przykład. Ale może my tak samo czekamy na spełnienie jakiejś obietnicy, którą Bóg nam dał. Czekamy miesiącami, latami i poddajemy już rzeczy w wątpliwość i dzieją się w naszym życiu historie, których byśmy nie chcieli, żeby się działy. Ale ten fragment Bożego Słowa mówi, bądź wierny do końca, ponieważ Bóg to, co obiecał, ma też i moc, aby uczynić. Tak mówi Jego Słowo. Bóg, który coś obiecuje, ma też i moc, żeby to uczynić. Bądź wierny. 40 lat wiernie z całym ludem ponosił konsekwencje złego wyboru. Ponosił trudy wraz z nimi, walczył wraz z nimi, lecz teraz ciągle jest wierny Bogu. I tak mówi Boże Słowo, to już co czytałem. Sługę mojego Kaleba, za to, że jest w nim inny duch i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. To usłyszał 45 lat wcześniej. 85 lat. Myślę, że nikogo na tej sali nie ma jeszcze w wieku 85 lat. Nie ma jeszcze, Wiesiu, nie? Nie ma. 85 lat to już dawno czas na emeryturę, nawet tą podwyższoną, prawda? Zdecydowanie. To już czas na emeryturę. To czas, by wygodnie zająć się własnym odpoczynkiem, założyć na nogi kapcie, rozciągnąć się przed telewizorem, chwycić pilot i biegać po kanałach. A jeśli ktoś ma działać, to kto? Młodzi. Niech młodzi działają. Lecz Kaleb prosi o coś zaskakującego. Powiem wam, że jak czytałem ten fragment, to łzy leciały mi z oczu. Kaleb przychodzi do Jozuego i mówi: słuchaj, Jozue, daj mi te góry. No gdyby poprosił o równinę, to jeszcze bym go zrozumiał. Ale on chce do góry. On mówi: daj mi te góry. Na jego miejscu bym pewnie powiedział: słuchaj, Jozue, nawędrowałem się po pustyni, wiesz, podobają mi się te góry, poślij żołnierzy, żeby się rozprawili z tymi Amalekitami, z potomkami Anaka, a ja tam sobie wejdę, jak oni już oczyszczą teren, to ja sobie tam wejdę. Ale on tego nie robi. On wie, że te góry są dla niego obiecane przez Boga i wie, że to on musi to zdobyć. Bo kochani, Boże obietnice są dla nas, ale my musimy je zdobyć w aktywny sposób. Bóg nie jest świętym Mikołajem tylko i wyłącznie, który przychodzi i daje, nie oczekując od nas aktywności. W zdobywaniu ziem obiecanych nasza aktywność jest potrzebna. I wyobrażam sobie Kaleba. Proszę o pierwszy slajd. Wyobrażam sobie Kaleba i dziękuję, Jasiu, za przygotowanie. Jako takiego starca, który ma już w sędziwym wieku. I jego błyszczące oczy, które mówią: a ja jeszcze mam siłę, żeby pójść w te góry i rozprawić się z potomkami Anaka. Chcę się z nimi rozprawić. To był gość, który nie miał kompleksu konika polnego. Chciał rozprawić się z tymi, którzy byli przyczyną tego, że Izrael nie wszedł. Coś przez to pokazał. W jego sercu była zawsze wiara w zwycięstwo nad olbrzymami. A przecież to już czas na emeryturę. On nie mówi do Jozuego: niech inni to zrobią. On chce to zrobić. On w tym momencie wybiera największą bitwę. I to jest ta część historii, która mnie, powiem wam, niezwykle ekscytuje. Oto Senior bierze na siebie olbrzymów. Senior bierze na siebie olbrzymów. On wybiera największą bitwę. Zamiast siedzieć pod koniec życia, podejmuje największe wezwanie swojego życia. I kilka myśli, których możemy nauczyć się z tej historii. Po pierwsze, walka o nasze ziemie obiecane wymaga wiernej wytrwałości do ostatniej sekundy naszego życia. Walka o nasze ziemie obiecane wymaga wytrwałości do ostatniej sekundy naszego życia. Jak długo Bóg daje nam oddech, mamy coś do zrobienia. Dopóki żyjemy, możemy Boga bardziej poznać, prawda? Możemy Go bardziej uwielbić. Możemy wykorzystywać nasze obdarowanie i służyć w Jego królestwie. Dopóki żyjemy. Druga myśl, która jest w moim sercu. To myśl, która brzmi tak. Bóg przygotowuje cię dzisiaj do zadania, które masz do wykonania nawet pod koniec swojego życia. Całe nasze życie jest przygotowaniem do kolejnych zadań, które są przed nami. I być może do tej ostatecznej bitwy. Kaleb mógłby powiedzieć: z gigantami niech walczą młodzi. Już się powtarzam. Ale tak naprawdę to on był idealną osobą do tej walki. On miał największe doświadczenie, on widział większość bitew, spędził 45 lat czekając na tę okazję. Do tej bitwy Bóg przygotowywał go przez całe jego życie. I trzecia myśl. Być może będziesz musiał czekać 45 lat, by ujrzeć Boże obietnice i zawalczyć o nie. Być może będzie trzeba nam czekać tyle lat na spełnienie Bożych obietnic. Znam rodziców, którzy modlą się o zbawienie swoich dzieci i nie widzą owoców. I często dopiero po ich śmierci dzieci przychodzą do poznania Jezusa Chrystusa. Jest taka stara pieśń, która mówi o matce, która modliła się o swoje dziecko przez całe życie, a on nawrócił się dopiero po jej śmierci i śpiewał taką pieśń, żeby Bóg powiedział jego mamie, że on należy teraz do niego. To są bitwy naszego życia, drodzy rodzice. Drodzy starsi ludzie, to są bitwy naszego życia. Może te największe, które są przed nami do stoczenia. I nie ma znaczenia, jak jesteś stary. Jeśli Bóg dał obietnicę, to masz ją wziąć. 45 lat wcześniej Kaleb dostał obietnicę i nigdy o niej nie zapomniał. I nigdy jej nie kwestionował. I teraz stoi przed Bożą obietnicą i nie czeka na nią jak prezent od świętego Mikołaja, tylko w aktywny sposób chce ją wziąć. I nie ma znaczenia, że to góry. Nie ma znaczenia, że tam są olbrzymi. Nie ma znaczenia, że on jest stary. Znaczenie ma jedna rzecz. Bóg jest z nim. I to ma znaczenie. Jaki jest koniec tej historii? Kalebowi zaś, synowi Jefunnego, nadał dział wśród synów Judy według nakazu Pana, danego Jozuemu, mianowicie miasta Arby, ojca Anakitów, to jest Hebron. A Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka, Szeszaja, Achimana i Talmaja, Anakitów. Stamtąd ruszył przeciwko mieszkańcom Debiru, a Debir nazywało się dawniej Kirjat Sefer. I rzekł Kaleb, temu, kto zdobędzie Kirjat Sefer i zajmie je, dam Achsę, moją córkę za żonę. Zajął je Otniel, syn Kenaza, brat Kaleba. Dał mu więc Achsę, swoją córkę, za żonę. I teraz chcę przemówić najpierw do was, młodzi ludzie. Bo jak sobie liczyłem, Kaleb żył około 110-120 lat. Żył około 120 lat. Czyli w wieku 80 lat to było jego... Ja nie jestem dobry z matematyki. To było 2/3, prawda? Dobrze? 2/3. Dzisiaj żyjemy lat 80. To 2/3 jest mniej więcej w jakim wieku? 55. Mniej więcej w wieku 55 lat. Taki przedział, powiedzmy. 55 w górę. Kochani, ci, którzy mają powyżej 55 lat, jesteście w wieku kalebowym na dzisiejsze czasy. Ale najpierw do was, młodzi ludzie. Chciałbym, żebyście się skoncentrowali teraz. Cztery rzeczy do was. Bądź cierpliwy. Może to zająć 45 lat, ale Bóg dotrzyma obietnic, które tobie dał. Druga rzecz. Nigdy nie lekceważ tego, co Bóg może zrobić przez kogoś starszego od ciebie. Starsi nie przechodzą do lamusa. Trzecia rzecz. Szanuj tych, którzy są starsi, oprzyj się na ich doświadczeniach. Oni mają wiele bitew za sobą, a patrząc na nich, możesz sobie zaoszczędzić wiele pomyłek. I czwarta myśl, której warto posłuchać. Nie bądź zbyt dumny, żeby nie prosić starszych ludzi o pomoc. Jak chcecie, dam wam te notatki. A teraz do nas, troszeczkę starszych. Bóg nie skończył z nami, dopóki nas nie wezwie do domu. Dobra nowina? Druga rzecz. Aktywnie domagajcie się spełnienia Bożych obietnic. Aktywnie. W modlitwie. W działaniu. Aktywnie. Trzecia rzecz. Będziemy teraz walczyć w największych bitwach. Dobra nowina? Teraz będą największe bitwy. Tylko trzy rzeczy. Do młodzieży cztery. Mają chłonniejsze umysły. A my już trochę pamięć nam wylatuje. Ale posłuchajcie. Teraz będziemy walczyć w najcięższych bitwach. Są bitwy, w których będziemy walczyć w modlitwie. I o tę modlitwę chcę nas prosić. O modlitwę za naszych nastolatków. Za nasze dzieci. Za dzieci w naszym małym pokoju. Dla maluchów. Proszę o modlitwę za naszych przywódców kościelnych. Dla pracowników społeczności naszej chrześcijańskiej. Za inne kościoły. o modlitwę za rodziców naszych młodych ludzi, o modlitwę za naszych nauczycieli, o modlitwę o niezbawionych ludzi. To jest nasza walka. To jest nasza walka. I pytanie jest takie. Kto z nas chce tej bitwy się podjąć? Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że jesteś Bogiem, który, gdy daje nam obietnicę, to masz moc, żeby ją wypełnić w naszym życiu. I choć czasami przychodzi nam czekać cierpliwie wiele lat i poddajemy pod wątpliwość różne rzeczy, to chcemy, Panie, tak jak Kaleb, być innego ducha i bez wątpliwości iść za Tobą, Panie. Dziś, Panie mój, w szczególny sposób chcemy modlić się o naszą młodzież i nasze dzieci, prosząc Cię, Boże, by Twój Duch Święty wprowadzał ich w Twoje święte słowo, objawiał ich Twoje obietnice dla ich życia, przemieniał ich serca, by byli podobni coraz bardziej do Chrystusa. I Panie, by byli także wsparciem dla tych osób, które już są na finale. Prosimy Cię, Panie, aby mieli pokornego ducha i w cierpliwości czekali na to, co Ty masz dla nich. Panie, żeby uczyli się też od starszego pokolenia, które idzie za Tobą, tak jak mówi Twoje słowo, że patrząc na ojców naszej wiary, obserwując ich oddanie i wiarę i finał ich życia, żeby brali z tego przykład. Panie, proszę Cię o nas, trochę starszych. Boże mój, przed nami kolejne bitwy. Daj nam takiego ducha, Twojego świętego ducha, Panie, który będzie w nas pracował i zawsze będzie pobudzał nas do zdobywania kolejnych gór, do walki z kolejnymi olbrzymami ze względu na Twoje święte imię i Twoją obecność. Daj, Panie, żebyśmy byli tymi, którzy w modlitwie, jeśli sił brakuje, żebyśmy walczyli o młode pokolenie, o nasze dzieci i o te osoby, które Ciebie nie znają. Panie, żebyśmy byli jednością w Tobie. I dziękuję Ci, Panie, że z Tobą nie ma gór nie do zdobycia. Nie ma olbrzymów nie do pokonania. Z Tobą, Panie. Dlatego prosimy Cię, udziel nam swojego świętego ducha i takiego nastawienia, jakie było w Kalebie. Panie, tak marnie zaczynał, daleko od społeczności i z naklejką pies, ale w Twoich oczach miał inną naklejkę, inny duch i posłuszny do końca. I proszę Cię, żebyśmy my takie naklejki w swoim życiu mieli. Inny duch i oddani Tobie do końca. Amen.